Chwała Bogu, witam Was, bracia i siostry. Mam pozdrowienia dla Was z mojego kościoła, z Żyrardowa, z kościoła baptystów. Ja jestem takim pastorem, który nie zawsze słucha zboru. I myślę, że dzisiaj będzie to dla Was błogosławieństwem, że nie posłucham się mojego zboru i nie zrobię tak, jak oni by chcieli, żebym się z miłości odwdzięczył i żebym Was tu przytrzymał do 14. Nie zrobię tak. Moim Panem jest Jezus i zawsze staram się słuchać Jezusa. Oczywiście nie zawsze mi to wychodzi, ale staram się, więc nie będzie to takie długie kazanie jak pastora Sebastiana u nas, ale ten czas, który spędzaliśmy w tamten weekend u nas w zborze, gdzie wasz pastor nam usługiwał, był to naprawdę obfity, błogosławiony czas, dużo zachęty, dużo zbudowania doznaliśmy jako rada, jako liderzy i jako zbór. Pomodlimy się krótko, dobrze? Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją obecność tutaj. Dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że należymy do Ciebie. Panie, dziękujemy Ci, że Ty chcesz nas błogosławić i prowadzić nas przez to życie. Prosimy Cię, żeby to słowo, żebyś ożywił przez Ducha Świętego, żebyś nas nakarmił, żebyś nas nasycił, żebyś nas wzmocnił. Panie, prosimy Cię, niech Twoje słowo działa w naszych sercach. W imieniu Jezusa. Amen. Ostatnio czytałem taką historię na internecie o 60-letnim człowieku, który był bezdomny, mieszkał na ulicach Salt Lake City, to nie w Polsce, i od 4 lat błąkał się po ulicach. Jego dobytek, cały jego dobytek, jaki miał, znajdował się w wózku z hipermarketu. W tej historii nie było napisane, dlaczego wylądował na ulicy, ale każdy z nas może się domyśleć, jak mógłby skończyć swoje życie. Mógłby być gdzieś znaleziony martwy pod jakąś stertą śmieci blisko jakiegoś pojemnika. I pewnego razu, kiedy ten człowiek siedział sobie na ławce w parku i dzień mu mijał, tak jak zwykle szukał to, co mógłby zjeść, szukał kogoś, kto mógłby mu coś podarować. I kiedy siedział sobie w parku, w taki zwykły, kolejny dzień jego życia, przysiadł się do niego człowiek i przedstawił się jako detektyw. I ten detektyw poinformował go, że umarł jego brat i zostawił mu wielki majątek. Oczywiście ten człowiek był zszokowany. Nie utrzymywał kontaktu z rodziną. Detektyw szukał go przez 2 miesiące, ponieważ wynajęła go jego rodzina, żeby go odnalazł i żeby przekazał mu, że jest głównym spadkobiercą po jego rodzonym bracie. Jego brat zapisał mu w testamencie znaczną kwotę, za którą będzie mógł godnie żyć, kupić sobie dom i generalnie wszystko, co będzie mu potrzebne, żeby normalnie funkcjonować, a nawet może trochę ponadprzeciętnie. Wydaje się, że takie historie zdarzają się tylko w filmach, prawda? Ale ta historia jest prawdziwa. I kiedy czytałem tą historię, pomyślałem sobie, że podobnie było w życiu każdego dziecka Bożego. Że kiedy sobie żyliśmy w różny sposób, w różnych warunkach, pewnego razu ktoś spotkał nas, ktoś nas odnalazł, ktoś, kogo wynajął Bóg Ojciec, żeby przekazał nam cudowną wiadomość, radosną wieść, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu i że zapłacił na krzyżu za wszystko, co Bóg dla nas ma, co Bóg ma dla Ciebie. Przebaczenie, nowe życie, zbawienie, prawda? usłyszeliśmy tą dobrą wiadomość i dlatego, że zareagowaliśmy wiarą, że zareagowaliśmy upamiętani, że zwróciliśmy się do Boga, że uwierzyliśmy, zaczęliśmy doświadczać tego wszystkiego, co Jezus Chrystus zapisał nam w testamencie, za który zapłacił swoją drogocenną krwią. Prawda? Mnie to spotkało. Ci z was, którzy jesteście dziećmi Bożymi, też was to spotkało. I przez śmierć Jezusa zaczęliśmy doświadczać tych różnych błogosławieństw, obietnic Bożych. Zaczęliśmy się dowiadywać, prawda? Jaki jest Bóg? Jak wiele On dla mnie ma? Że On chce być obecny w moim życiu. Że On obiecuje mi, że nigdy mnie nie opuści, nigdy mnie nie zostawi. Że zawsze mogę liczyć na Jego pomoc. Zaczęliśmy doświadczać Jego łaski, Jego obecności, Jego działania, tych obietnic, które mamy zapisane w testamencie. W testamencie Jezusa Chrystusa. Podobna historia jest zapisana w drugiej Księdze Królewskiej, w 6 rozdziale. Nie będziemy tego czytać, nie jest to mój główny tekst, ale chcę wam pokazać coś tam, że w tym drugiej Królewskiej, w 6 rozdziale czytamy, są to czasy proroka Elizeusza. I za jego czasów król Aramu obległ Samarię. W tamtych czasach miasta wyglądały trochę inaczej niż nasze. Były obwarowane, prawda? Były mury i w środku było miasto. I król Aramu oblężył Samarię. Ludzie nie mogli stamtąd wychodzić. I po wielu dniach oblężenia ludzie już nie mieli co jeść. Umierali z głodu. Ćwierć wiadra gnoju gołębiego kosztowało naprawdę spory majątek. Jedna matka z głodu doprowadziła do tego, że zjadła swoje dziecko. Możecie o tym przeczytać. Straszna sytuacja. Ludzie umierają z głodu. Bez nadziei. Żyją w strachu. Nie wiedzą, co to będzie. I wtedy prorok Elizeusz mówi, że Bóg sprawi, że sytuacja się zmieni. Czytamy w tej historii, że obok bramy miasta znajdowało się czterech trędowatych ludzi. Wiecie, że trędowaci musieli być oddzieleni od ludzi zdrowych. Więc oni nie byli w środku miasta, ale byli leżeli, można powiedzieć, przy bramach miasta. I w pewnym momencie ci trędowaci ludzie zaczęli sobie myśleć. Jeżeli tu zostaniemy, umrzemy. Jeśli wejdziemy do miasta, umrzemy z głodu. Pójdźmy do obozu Aramejczyków. Jak zginiemy, to i tak zginiemy. Ale może zachowają nas przy życiu. Poszli do tego obozu Aramejczyków i okazało się, że nie ma tam żadnego Aramejczyka. Że wszyscy uciekli. Zostawili broń, zostawili namioty, zostawili całe jedzenie, które przywieźli jako armia ze sobą. Nie ma. Bóg wzbudził pośród nich popłoch i uciekli. Jak ci trędowaci to zobaczyli, zaczęli wchodzić do namiotów i zaczęli brać te bogactwa, zaczęli jeść, zaczęli pić i zaczęli to ukrywać. Weszli do kolejnego namiotu, zebrali te skarby i też ukryli. I w pewnym momencie jeden trędowaty mówi, słuchajcie, źle robimy. Może ten jeden werset przeczytamy, to jest druga Księga Królewska. Szósty i siódmy rozdział. My przeczytamy jeden werset siódmego rozdziału. Ósmy, może dwa i dziewiąty. Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu, najedli się, napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, a wyszedłszy ukryli to. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd też wynieśli i wyszedłszy ukryli. Potem rzekł jeden do drugiego, niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeśli to przemilczymy i będziemy zwlekać, a zaświta ranek, spotka nas kara. Nuże więc chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Wróg był pokonany. Trędowaci o tym wiedzieli, ale całe miasto nie. Ludzie tam umierali z głodu. Bali się, nie wiedzieli, jak to będzie.
Ale wróg już był pokonany. I ci trędowaci zanieśli dobrą nowinę. I to jest to, co my jako dzieci możemy robić. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to wiesz, że wróg już jest pokonany. Jezus Chrystus na krzyżu, kiedy umierał, zwyciężył grzech, zwyciężył diabła moc, zwyciężył śmierć. Jezus jest zwycięzcą. Wróg już jest pokonany. Jest wielu ludzi, którzy żyją wokół was. Żyją w nędzy duchowej, żyją w grzechach, żyją w nałogach, żyją w beznadziei, w potępieniu, w poczuciu winy. I nie wiedzą, co z tym zrobić. Jeśli znasz Jezusa, jeśli poznałeś Jezusa moc, to, że Jego krew oczyszcza, to jesteś jak ten trędowaty. Powinieneś iść do ludzi i im powiedzieć, nie musisz tak żyć, bo Jezus zwycięży. On chce ci przebaczyć. On chce dać ci nowe życie. On chce dać ci nadzieję. On chce dać ci nowe życie, nowy sens, nową jakość. To zrobili ci trędowaci. Wielu ludzi wokół was tak żyje i nie wie o tym, że wróg pokonany. Ale ty wiesz. Dlatego nie ukrywaj tego dla siebie. To nie jest tylko dla ciebie. To, że ty doświadczyłeś Chrystusa, to, że ty poznałeś Chrystusa, to nie jest tylko dla ciebie. Żebyś przychodził w niedzielę do kościoła i się cieszył i śpiewał, Jezus zwyciężył. To jest prawda, to jest wspaniałe. Powinniśmy to robić. Ale potem idziesz do ludzi, w pracy, wśród sąsiadów, wśród bliskich, aby im o tym donieść. To jest ewangelizacja. Ewangelizacja polega na tym, że jeden głodny mówi drugiemu głodnemu, gdzie znaleźć chleb. Na tym polega ewangelizacja. Jeśli wiesz, że Chrystus jest chlebem żywota, to powiedz o tym innym. Nie ukrywaj tego dla siebie.
Bo tak jak ci trędowaci powiedzieli, bo spotka nas za to kara. Nie zamykajmy się w naszych kościółkach, bo nam tak tu dobrze. Niech nam nikt nie przeszkadza. Jest wielu ludzi wokół ciebie, którzy potrzebują Chrystusa, którego ty znasz. Bo Bóg ci pozwolił to odkryć. Zaufałeś. Bóg cię poprowadził, pokazał ci, byś zaniósł to do innych. Tak się zaczyna, że ktoś znalazł mnie, znalazł ciebie. Powiedział, słuchaj, Bóg ma tyle rzeczy dla ciebie. Jezus Chrystus za wszystko zapłacił na krzyżu. Możesz poprosić Go o przebaczenie. Możesz poprosić Go o nowe życie. Kto z was tego doświadczył? Doświadczyłeś przebaczenia grzechów? Podnieś rękę. Masz nowe życie? Masz pełne zbawienie? Bóg jest z tobą? Amen. To powiedz, że ci ludzie, którzy żyją wokół ciebie, Bóg ma to też dla nich. To jest też dla nich. To nie tylko dla ciebie. To dla każdego. Dla każdego, kto uwierzy. Tak? Kto zobaczy, że to jest możliwe. Nie każdy uwierzy. W tej historii, jak ją przeczytacie w domu, też zobaczycie, że byli tacy, którzy nie uwierzyli. I nie doświadczyli tego. Ale byli tacy, którzy uwierzyli słowom tych trędowatych. I poszli się przekonać. I poszli zobaczyć. To jest fajna ewangelizacja. Jak ja czasem mówię ludziom o Jezusie, to ja mówię, słuchaj. Ja ci mogę tylko zrobić smak. Ja nie mogę cię namówić, żebyś zjadł szarlotkę. Ja ci mogę powiedzieć, jak ona jest. A ostatnio naprawdę jadłem dobrą szarlotkę. Chyba to była szarlotka, Ela, tak? Była szarlotka, to co zrobiłaś? Jak? Przekładaniec. Bardzo dobre ciasto. Pyszne, powiem wam, pyszne Ela robi ciasto. Jadłem, pyszne było. Chcielibyście spróbować? Musi się zgłosić do Eli. I namówić ją, żeby robiła ciasto. Tak samo jest z ewangelizacją. Musisz powiedzieć, ja spróbowałem. Ja skosztowałem, jak dobry jest Pan. Ja byłem w nędzy, byłem w grzechu. Nie miałem sensu życia. Bóg mi pomógł. Bóg mnie podniósł. Bóg mnie przytulił. Możesz skosztować. Tak, możesz skosztować. Ja cię nie zaciągnę.
ale jeśli chcesz, to skosztuj i zobacz. Jak skosztujesz, to będziesz mógł powiedzieć, czy Bóg jest dobry, czy nie. Ale jak nie skosztujesz, to nie możesz powiedzieć, Eli ciasta nie dał. Ochyn. Nigdy w życiu. A jakoś chociaż raz? Nie. Ludzie mówili. Spróbuj. Ty się przekona. Wtedy będziesz mógł coś powiedzieć, tak? Tak jest z Bogiem. Możecie tylko ludziom zrobić smaka, ale róbcie. Róbcie im smaka. Opowiadajcie, jaki Bóg jest dla was, czego wy doświadczyliście. I ludzie wtedy będą chcieli, ja też tego chcę. Ja też chcę tego doświadczyć. Takiej radości, takiego pokoju w problemach, takiej pomocy. Ja chcę tego doświadczyć. W liście do Efezjan, w 1 rozdziale, apostoł Paweł pisze do wierzących ludzi w Efezie i pisze do nich tak, 3 werset, 1 rozdział. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I dalej apostoł Paweł wymienia niektóre z tych bardzo cennych, Bożych błogosławieństw, którymi Bóg obdarzył ludzi wierzących w Chrystusie. Możecie o tym przeczytać w domu. Czytacie Biblię w domu? Czy tylko w niedzielę? Niektórzy czytają. Przeczytajcie sobie to w domu. Wiele różnych błogosławieństw, które mamy w Chrystusie. I apostoł Paweł pisze do wierzących, mówi, to wszystko macie w Chrystusie. Dzięki temu, że twoje życie zostało połączone z Jezusem Chrystusem. Dzięki temu, że Jezus zapłacił na krzyżu swoją śmiercią. Możesz tego w swoim życiu doświadczyć. To nie jest dlatego, że ty jesteś taki dobry i święty. To nawet nie jest dlatego, że jesteś baptystą. Ale to dlatego, że twoje życie zostało połączone z Jezusem. I dlatego, że jesteś w Jezusie, Bóg chce ciebie błogosławić wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Ale mam pytanie, kto z was doświadcza w swoim życiu albo doświadczył wszelkiego duchowego błogosławieństwa? Ręka do góry. Jeden brat. Naprawdę. Zazdroszczę. Bracie pastorze, zazdroszczę, że masz przynajmniej jedną taką osobę. U mnie w zborze nikt nie doświadczy. Powiem wam nawet ja. Wielu błogosławieństw doświadczyłem, ale jeszcze nie wszystkich. Jeszcze wiele Bożych łask i Bożych dobrodziejstw jest dla mojego życia, których nie odkryłem, których nie doświadczyłem. Wiem, że są. Czytam w Biblii, że są, ale jeszcze nie doświadczyłem. Ale im bardziej żyję z Chrystusem, im bardziej jestem posłuszny Jemu, im bardziej Go szukam, im bardziej Go pragnę, tym bardziej te błogosławieństwa się ujawniają i pokazują w moim życiu. Jestem wierzącym człowiekiem 18 lat. Dużo, niedużo. Niektórzy z was pewnie więcej. I przez te 18 lat różnych Bożych błogosławieństw w życiu doświadczałem. Odkrywałem to, patrzyłem, co Bóg ma dla mnie w Chrystusie, za co Jezus zapłacił. I tak samo jest w naszym życiu. Ale czasami jako ludzie wierzący możemy, mimo to, że jesteśmy wierzący, mimo to, że nasze życie jest ukryte w Jezusie Chrystusie, to może być tak, że możemy pewnych rzeczy nie doświadczyć i nawet nie wiedzieć o tym. Nawet nie wiedzieć o tym, że one dla mnie są. Wiecie, że tak może być? Że jako ludzie wierzący, odrodzeni z Ducha Bożego, możemy nawet nie wiedzieć, że Bóg coś dla mnie ma. I możemy żyć w takiej duchowej nędzy trochę. Jak żebracy, tacy zawiedzeni, wierzący. Prorok Ozeasz w 4 rozdziale swojego proroctwa mówił do ludu Bożego, do dzieci Izraela, takie słowa.
Może od trzeciego wersetu. Dlatego kraj okrywa się żałobą i mdleją wszyscy jego mieszkańcy wraz ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim, nawet i ryby morskie giną, lecz niech nikt nie oskarża i niech nikt nie robi zarzutów, gdy z tobą wiodę spór kapłanie. Dlatego potkniesz się za dnia, a wraz z tobą potknie się i prorok w nocy. Prowadzi swój lud do zguby. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ponieważ ty odrzuciłeś poznanie i ja ciebie odrzucę, abyś nie był mi kapłanem. A ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o twoich dzieciach. Bóg kieruje przez Ozeasza te słowa ostrzeżenia i nagany do kapłana. W tamtych czasach byli kapłani, którzy mieli nauczać Izraela, jaka jest wola Boża, czym Bóg chce ich obdarowywać, czym Bóg chce ich błogosławić, jakie plany Bóg ma dla nich, jaka jest wola Boża, czego mają przestrzegać, jakich praw, jakich ustaw. Ale kapłani to odrzucili, nie uczyli ludu. I Bóg mówi, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Poznanie w Biblii to nie chodzi tylko o wiedzę, że oni coś mieli wiedzieć, a nie wiedzieli. Poznanie oznacza informację o czymś i doświadczenie tego. To jest poznanie. Pamiętacie, jak Adam poznał Ewę? I urodził się Kain. W naszych Bibliach warszawskich, przynajmniej ci z was, którzy korzystają z warszawskiej Biblii, czytamy, że Adam obcował z Ewą i ta poczęła Kaina. A w oryginale jest napisane, Adam poznał Ewę. A więc nie tylko wiedział, że ma żonę, ale wszedł z nią w bardzo bliską, intymną relację, jak mąż z żoną czasami wchodzi i urodził się dziecko. Poznał, doświadczył, byli blisko. Ktoś kiedyś powiedział, że możesz wiedzieć wszystko o jedzeniu i umrzeć z głodu. Prawda? Możesz wszystko wiedzieć o Bogu. Możesz wiedzieć, że Bóg przebacza i nigdy nie doświadczyć przebaczenia. I nigdy nie posmakować tego. Możesz wiedzieć wszystko na temat Ducha Świętego, a nigdy nie doświadczyć Ducha Świętego. Nie doświadczyć Jego mocy. Możesz wszystko wiedzieć o darach Ducha Świętego, a żadnego daru nie doświadczyć. Możesz wszystko wiedzieć o Bożej miłości, a ciągle być pusty. I nie wiem, co to znaczy, być wypełniony Bożą miłością. Rozumiecie? To jest poznanie, że nie tylko o czymś wiesz, ale że w życiu tego doświadczasz. Są ludzie, którzy wiedzą, ale też są ludzie, którzy nie wiedzą, że coś Bóg ma dla nich. Jakiś czas temu brat Marcin, o którym tutaj było dzisiaj wspomniane, opowiadał mi sytuację, którą miał gdzieś około 5 lat temu. Pożyczył od wujka samochód, Volkswagena Kombi, i był mu ten Volkswagen Kombi potrzebny do handlu czosnkiem. Wasz pastor uwielbia czosnek. Wiedzieliście o tym? Nie, on nie uwielbia czosnek. Żona uwielbia. Marcin handlował czosnkiem. Pożyczył ten samochód, żeby pojechać na targowisko i żeby sprzedać 2000 główek czosnku. Naprawdę ma wyśmienity czosnek. I kiedy jechał sobie na to targowisko, było ciepło, to było wakacje. I ten czosnek zaczął mu się gotować, bo było tak gorąco w samochodzie. I on nie miał klimatyzacji. Pootwierał okna. Wyobrażacie sobie jazdę takim samochodem? To było jedno z największych doświadczeń, jakie by musiał przejść wasz pastor. Jechać takim samochodem w czosnku. I kiedy dojechał na targowisko, sprzedał większą część jego czosnku, ale dużo mu też zostało. I droga powrotna była taka sama. Umęczył się, mówi, że umęczył się strasznie. Strasznie się umęczył. I kiedy podjechał sobie na skrzyżowanie, podjechał drugi samochód, tam siedziały takie dziewczyny. Okna zamknięte, takie radosne. Klimatyzacja, one się cieszą. Jak to Marcin mówi, to były takie dziewczyny młode,
Marcin zawsze mówi o takich dziewczynach, bo jeszcze nie ma żony, mówi, piękny pan jest stworzył, piękny.
I kiedy dojechał do domu, coś z tym samochodem zaczęło mu się dziać. Więc podjechał do znajomego mechanika,
żeby sprawdzić ten samochód. Bo coś tam nie tak było z tym samochodem.
I mechanik opowiedział ten samochód, ty, ale masz fajnego golfiaka, jeszcze kombi i jeszcze nawet ma klimatyzację.
Właśnie mówi, co? Twój samochód ma klimatyzację. Włączył mu to, zobacz, jak działa. Marcin nie wiedział, że ten samochód ma klimatyzację. Męczył się tyle godzin niepotrzebnie. Dlatego, że nie wiedział, że ma coś, z czego może skorzystać, co przyniesie mu chłód, nie zmęczy się w czasie podróży, prawda? I nie będzie musiał zazdrościć innym, bo on sam to ma.
Tak może być w naszym życiu, że jeżeli jako chrześcijanie nie będziemy trwali w bliskiej relacji z Jezusem, to pewnych rzeczy możemy nie odkryć i będziemy się męczyć, a nie musimy, bo w Chrystusie to jest dla nas, to jest dla Ciebie. Czasami jest tak, że inni mogą właśnie nam pomóc to odkryć. To, co Bóg ma dla nas. To, co Bóg ma dla mnie, jako człowieka wierzącego, który chce naśladować Chrystusa. Inni mogą nam pomóc odkryć to. Pamiętam kiedyś, byłem młody wierzący, może około 2 lat, może troszkę mniej byłem wierzący. Od zawsze byłem w kościele chrześcijan baptystów w Żyrardowie. To jest jeden z lepszych kościołów w Polsce. I byłem w tym kościele i czytałem sobie taki artykuł takiego Tozera. Znacie takiego autora? Tozer? Polecam. Bardzo. To jest człowiek, który żył chyba w XIX wieku. Bardzo fajne nauczanie ma, bardzo fajne artykuły. I czytałem jeden z jego artykułów na temat napełnienia Duchem Świętym.
Bardzo zaciekawił mi ten artykuł, ponieważ u mnie w kościele nie mówiło się dużo o Duchu Świętym. A jak się mówiło, to najczęściej negatywnie.
I kiedy czytałem sobie ten artykuł, w tym artykule tego brata Tozera przeczytałem takie zdanie. Jeśli nie wiesz kiedy zostałeś napełniony Duchem Świętym, to znaczy, że nie zostałeś. Ponieważ nie ma człowieka w Starym albo w Nowym Testamencie, na którego Duch Święty wystąpił, a on o tym nie wiedział.
O!
Pomyślałem sobie jako młody wierzący, taki, byłem generalnie taki szczery i prosty, nadal taki jestem, i mówię, Panie Boże, nie wiem, kiedy Duch Święty na mnie stąpił. Nie wiem, czy jestem napełniony Duchem Świętym, czy nie. Więc zacząłem czytać Biblię. I doszedłem do 2 fragmentów z Biblii, które są zapisane. Jeden jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, w 49 wersecie, a w zasadzie od 48. Pan Jezus mówi do swoich uczniów: i wy jesteście świadkami tego, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, a zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Pomyślałem sobie, to jest obietnica Ojca. Ja jestem Bożym dzieckiem, a Bóg to mój Ojciec. I mi On obiecał, bo ja tak czytam Biblię, że to trzeba brać do siebie. Nie, że to dla kogoś dawno temu i daleko stąd, ale że to jest dla mnie. Więc mówię, jeśli to jest obietnica Ojca dla Jego dzieci, moc z wysokości. Więc zacząłem się o to modlić. Panie Boże, daj mi tej mocy z wysokości, abym mógł być Twoim świadkiem, abym mógł Ciebie kochać, abym mógł Tobie służyć. Potrzebuję tej mocy z wysokości. I dotarłem do 2 fragmentu w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, 37 werset to są słowa Pana Jezusa, które mówi: a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I zwróciłem uwagę na to, że Jezus mówi: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, do Jezusa. Więc brałem Biblię, szedłem do lasu i mówiłem: Panie Jezu, Ty tak powiedziałeś. Więc ja przychodzę do Ciebie. Pragnę. Pragnę tej wody żywej, aby te rzeki wody żywej z mojego wnętrza popłynęły. Ja tego chcę w swoim życiu. I proszę Ciebie o to. I tak się modliłem i oczekiwałem, żeby ta moc wysokości i te wody żywe, te wodospady wody żywej, działania Ducha Świętego popłynęły w moim życiu. I to się stało. Pewnego dnia, kiedy wracałem do domu, Duch Święty mnie napełnił. Przeżywałem wspaniałe chwile z Bogiem. Wiem, kiedy to było. Wiem, kiedy Duch Święty mnie napełnił. Wiem, kiedy te rzeki wody żywej zaczęły płynąć z mojego życia. Wiem, kiedy moc Boża napełniła moje serce. A czy Ty wiesz? Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to Bóg chce napełnić Cię Duchem swoim. To Bóg chce wyposażyć Cię w moc Ducha Świętego, abyś Mu służył. Abyś Mu służyła. Abyś był Jego świadkiem, Jego światłem, tam gdzie jesteś. Bez mocy Ducha Świętego jest trudno. Nie wyobrażam sobie mojego życia i mojej służby bez obecności mocy Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty mnie napełnił, moje życie modlitewne się zmieniło. Moje głoszenie Ewangelii do ludzi się zmieniło. Miałem odwagę, by mówić publicznie, czasem w pociągu, do wszystkich, którzy byli w przedziale. Mówiłem tak głośno do swojego kolegi, który siedział metrem, że wszyscy słyszeli. Pewnego razu, jak z nim rozmawiałem, mówiłem o Jezusie, z końców przedziału wstaje zakonnica i się ogląda do tego, żeby zobaczyć, kto mówi o Jezusie. Miałem taką odwagę, chciałem, żeby wszyscy usłyszeli. Ale to nie było ze mnie. To nie była moja odwaga. To było działanie Ducha Świętego. Czy chcesz być świadkiem Jezusa? Czy chcesz zanieść innym Ewangelię? Czy chcesz innym mówić o Chrystusie? Jeśli tak, to Bóg chce napełnić Cię Duchem Świętym. On ma to dla Ciebie. To jest obietnica Ojca dla Jego dzieci. Nie daj się okraść. Nie daj sobie wmówić, że to nie dla Ciebie, że to dla innych, że to tylko dla pastorów, dla wybranców, dla bardziej świętych, dla zielonoświątkowców, ale nie dla nas. To jest dla wszystkich, którzy są dziećmi Bożymi i którzy chcą służyć Chrystusowi z całego serca. To jest właśnie odkrywanie tego, co Bóg dla mnie miał, ma, co jest zapisane w Bożym Słowie i branie to do swojego życia i zaczęcie się o to modlić. Boże, ja tego chcę. Wszystko, co jest w Biblii napisane, ja tego chcę. Masz też taką postawę? Wszystko, co Jezus Chrystus mi obiecał w Testamencie, wszystko, za co Jezus Chrystus zapłacił swoją drogocenną krwią, jest dla mnie. Czy nie? I dla Ciebie też. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli się w życiu swoim upamiętałeś i oddałeś życie Chrystusowi, to On chce Cię błogosławić wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Na każdym etapie Twojego życia, w każdym momencie, to, co będziesz potrzebował, by wypełnić Jego wolę, Bóg to dla Ciebie ma. Bóg chce Cię wyposażyć. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, apostoł Piotr pisze znowu do ludzi wierzących i zaczyna od tego, by im przypomnieć, pewną ważną prawdę. I pisze w trzecim wersecie tak: boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Wiecie, jaka jest definicja słowa wszystko? Wszystko to znaczy wszystko. Wszystkim, uwaga, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Przeczytajcie dalej, bo dalej też jest bardzo zachęcające słowo. Ale Piotr tutaj mówi, że Boża moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystko, co jest potrzebne, aby żyć na chwałę Bożą. Wszystko, co jest potrzebne, aby Bogu w tym życiu się podobać, wypełnić Jego wolę, aby służyć Bogu tak, jak Bóg Ciebie do tego powołał i przeznaczył. Bóg nie tylko nas powołuje, Bóg nie tylko od nas oczekuje i wymaga i mówi: masz żyć tak, masz robić to, masz iść tam. Ale Bóg mówi: ja chcę Cię zaopatrzyć, ja chcę Ci dać to, co Ci pomoże, żebyś wypełniła to, do czego Cię powołuje. Bóg nas wyposaża we wszystko, co będzie nam potrzebne. Innymi słowy można powiedzieć, że na naszym duchowym koncie są wszelkie środki, aby żyć na miarę Chrystusa i wykonać całkowicie Jego wolę. Na naszym duchowym koncie, z moim i Twoim imieniem, nazwiskiem. Wyobrażasz to sobie? Na Twoim duchowym koncie masz wszystko, co jest potrzebne, aby żyć godnie Chrystusa, aby Go godnie reprezentować w tym życiu, aby służyć Bogu z całego serca. To jest na duchowym koncie. Macie konto? W banku? Tak? I co trzeba zrobić, żeby to wypłacić?
Pójść do banku.
O, trzeba coś zrobić. Okej. Na naszych tych ziemskich kontach czasami nie ma, ja wiem, że tak jest. Nie ma. Idziesz, próbujesz wypłacić. Nie ma. A tak wierzyłem, że będzie. A tu nie ma. Pusto. Bida. Trzeba iść do pastora, żeby pożyczył parę groszy. Do skarbnika, przepraszam. Do skarbnika. Na naszym duchowym koncie. Jeszcze raz. Trzeba iść do banku, tak? Pokazać dokument. Ewentualnie podać numer konta, czy numer klienta, prawda? I jeżeli są tam środki, pani kasjerka wypłaca tyle, ile potrzebujemy. Na naszym duchowym koncie jest tak samo. Mimo to, że tam jest wszystko, co ja potrzebuję do życia i pobożności, muszę coś zrobić, tak? I apostoł Piotr mówi co? Mówi, że to wszystko jest nam dane przez poznanie Jezusa, tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. Przez poznanie Jezusa, czyli przez tą bliską relację z Jezusem. Kiedy zbliżam się do Jezusa, kiedy coraz bardziej Go poznaję, te duchowe środki stają się rzeczywistością w moim życiu. Ale możemy mieć inną postawę. Możemy mieć taką postawę, jak pewien człowiek, o którym czytałem, że miał bardzo dużo środków na koncie w banku, ale żył bardzo biednie. Był taki prawie że ubogi, nędzny człowiek. I przeczytałem w tej historii coś, co nie chciało mi się wierzyć. Było tam napisane o tym człowieku, że dlatego tak żył, ponieważ nie chciało mu się iść do banku wypłacić pieniędzy. I kiedy czytałem tą historię, mówię: niemożliwe. Mówię: czegoś tam nie dodrukowali. Czegoś w tej historii brakuje. Mówię: kto jest tak leniwy, tak głupi, tak, żeby nie skorzystać, by sobie poprawić życie. Wy to niemożliwe. Czegoś brakuje tej historii, prawda? Niemożliwe, że mu się po prostu nie chciało. Ale kiedy sobie nad tym myślałem, zrozumiałem, że to jest prawda. A gorsze jeszcze, zrozumiałem to, że w życiu niektórych dzieci Bożych też tak jest. Po prostu nam się nie chce czytać Biblii. Prawda? Nie chcę ci się otworzyć Biblii i modlić się: Panie, odkrywaj mi kolejne rzeczy, które dla mnie masz. To, co chcesz robić w moim życiu. Nie chce mi się. Wolę potrenować kciuk. Prawda? Wiecie, co to znaczy? Nie wiecie. Wiem, że wy to nie wiecie. Inni wierzący w Giżycku wiedzą, co to znaczy trenować kciuk, ale wy tacy nie jesteście. Ja wiem o tym. Nie chce nam się czytać Biblii. Nie chce nam się po prostu modlić. Więcej modlić. Więcej szukać Pana. Nie chce nam się pościć, kiedy trzeba. I możemy doświadczyć tego, że będziemy tak żyć. Będziemy żyć biednie, ale nie dlatego, że nic nie ma Bóg dla nas. Ale dlatego, że nam się nie chce do Niego zbliżyć. Że nam się nie chce poświęcić więcej czasu w modlitwie, w słowie. Szukać go bardziej. I wtedy możemy tego nie doświadczać. Pewien wierzący człowiek poszedł do nieba. Nie wiem, czy to jest prawdziwa historia, ale objawia prawdziwą prawdę. Poszedł do nieba i tam anioł go wziął i oprowadzał go po niebie. Pokazywał mu piękne rzeczy, drogi ze złota, piękne domy. On był zachwycony niebem. Jak wspaniale jest w niebie. W pewnym momencie przechodzili obok tajemniczego domu. I ten dom zwrócił jego uwagę. I pyta się anioła: a co jest w tym domu? Anioł mówi: nic ważnego. Nie musisz o tym wiedzieć, co tam jest. Ale z racji tego, że ciekawość to pierwszy krok do piekła, to on powiedział: a jestem ciekawy, pokaż mi. Więc anioł zaprowadził go tam i kiedy weszli do tego budynku, tam od góry do dołu, odwrotnie, od dołu do góry, półki, szafki i półki z imieniami. I on mówi: czy jest tutaj też taka szafka z moim imieniem? A on mówi: jest. A mogę zobaczyć, co tam jest? Mówi: okej, jak bardzo chcesz, możesz. I otworzyli tą jego półkę, a półka pełna. Bożych błogosławieństw. Bożych skarbów. Bożych dobroci. Bożych łask. Darów Ducha Świętego. Pełno. Po prostu on mówi: wow! To wszystko moje? To wszystko dla mnie? A ją mówi: tak, to wszystko Bóg miał dla ciebie na ziemi. Chciał ci to dać na ziemi, ale ty nie prosiłeś. To wszystko dla ciebie, ale ty nie chciałeś prosić. Byłeś zbyt leniwy, zadowolony z tego, co masz. Jestem wierzący po chrzcie. Mam swoją Biblię. Co tam się będę więcej starał, nie? Co tam będę bardziej prosił? Mam wygodne krzesełko na nabożeństwie. Jakie fajne. Czy te ławki mnie nie uwierają? Chwała Bogu. Tak dużo Bóg ma dla ciebie. Ale Pan Jezus powiedział jedną podstawową zasadę Królestwa Bożego. Proście, a będzie wam dane. A inny tekst mówi: nie macie, bo Bóg wam nie chce dać. Bo nie prosicie. Nie zabiegacie w modlitwie. Nie prosisz o to. Nie zabiegasz. Nie mówisz: Panie, chcę. Proszę Cię o to. To jest potrzebne mi do życia. To jest potrzebne, bym lepiej służył mojemu zborowi. Jest tyle ludzi wokół mnie, którzy żyją w beznadziei. Panie, daj mi słowa nadziei dla tych ludzi.
poślij mnie tam, gdzie są ludzie. Pójdę do nich, Panie. Poślij mnie. Oto jestem. A myślę, że to mówi, Panie, poślij naszego pastora. Dzięki Ci, że on jest tutaj. Wyślij go do tych ludzi. Tam, na miasto niech idzie. Zamiast mówić, Panie, jestem. Oto jestem, Panie Jezu. Chcę Tobie służyć. Chcę być większym zbudowaniem dla mojego zboru. Nie chcę już więcej siedzieć w tych wygodnych ławkach, czy fotelach, czy czymkolwiek, ale chcę być przydatny dla mojego zboru. Użyj mnie, Panie. Daj mi wszystko, co jest potrzebne dla mojego zboru. Powiem Ci, Bóg będzie odpowiadał na Twoją modlitwę. Jeśli zobaczy Twoje otwarte serce, jeśli usłyszy Twoją modlitwę, Panie, może mam już 80 lat i może już mam miejsce na cmentarzu wykupione i już napisane nawet Henryk Dzięcioł. Kiedy się urodził, jeszcze nie wiadomo, kiedy umrę. I tak czekam, Panie Jezu, w tym pogodnym fotelu i tak się bujam. Kiedy przyjdzie mój czas? Nie myśl tak, póki żyjesz, jest czas, aby służyć Panu. Póki żyjesz, jest czas, aby zbudować zbór. Aby przyprowadzić innych do Chrystusa. Nieważne, ile masz lat. Nie wyczerpałeś wszystkiego z tej szafki. Dlatego oczekuj, dlatego proś, dlatego módl się. Zbliżaj się do Chrystusa, żeby nie spotkało Cię to, co spotkało pewnego biednego mężczyznę, który z Europy Wschodniej na początku XX wieku pragnął razem z rodziną przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, aby tam szukać lepszego życia. Wydał wszystkie pieniądze, jakie miał. Zbierał kilka lat, żeby kupić jeden bilet na parowiec do Nowego Jorku. Miał w planach, że dotrze do Nowego Jorku. Zarobi pieniądze, by potem sprowadzić swoją rodzinę do lepszego życia. Podróż trwała 12 dni. Za ostatnie pieniądze kupił krąg twardego sera i suchary, aby podczas tej 12-dniowej podróży mieć co jeść. Przez te 12 dni wydzielał sobie mądrze i wstrzemięźliwie małe porcje jedzenia, żeby przetrwać. Często zdarzyło się tak, że był przyklejony do szyby w restauracji i patrzył, jak ludzie w restauracji siadają przy stolikach i jest im podawana zupa, gorąca, świeża zupa. Drugie posiłki, soki. Patrzył na tych ludzi. I na ostatni dzień, kiedy już statek przybijał do portu, z daleka było widać statuę wolności. Wszyscy ludzie wybiegli do przodu, stanęli przy barierkach i patrzyli na tą ziemię obiecaną. On też sam, zamyślony, zamarzony. Obok niego stał steward, taki gościu, który obsługuje statki. I kiedy popatrzył ten steward na niego, niepewnym tonem powiedział: przepraszam bardzo, mam pytanie. Czemu pana nie razu nie wszedł do restauracji? Widziałam, jak pan się przygląda. Ale ani razu pan nawet nie spróbował wejść. Z jakiego powodu? On mówi, wie pan, mam niewiele pieniędzy. Nie chciałem nic kupować w tej restauracji, bo potrzebne mi będą pieniądze na lądzie, by znaleźć mieszkanie, by szukać pracy. Steward w tym momencie był przerażony. I powiedział, czy nie wiedział pan, że w cenie biletu ma pan zapewnione 3 posiłki dziennie. Każdego dnia przygotowywaliśmy dla pana miejsce przy stoliku. Mógł pan przyjść. Czekał ciepły posiłek. Soki. Miał pan to wykupione. To było w cenie biletu. On mówi, ja o tym nie wiedziałem. A teraz to wszystko przepadło. Chcę Ci powiedzieć, że każdego dnia Bóg na Ciebie czeka. Przed Jego obliczem jest miejsce.
abyś przyszedł przez ofiarę Jezusa Chrystusa i poprosił Go o to, co potrzebujesz. Potrzebujesz więcej siły do życia? Potrzebujesz mocy? Potrzebujesz pocieszenia? Prowadzenia? Rady? Mądrości? Poznania? Nie musisz siedzieć za szybą i patrzeć. A, ten brat. Tak go Pan prowadzi. Doradza mu. Daje mu siłę. Wspiera go. Ta siostra. Mimo trudnych sytuacji zawsze jest blisko Chrystusa. To jest też dla Ciebie. Jezus też za to zapłacił na krzyżu. Możesz też tego doświadczyć. I na koniec. Jakiś czas temu, kiedy czytałem Biblię, to było jakieś około 2 lat temu, Pan Bóg zwrócił moją uwagę na pewien tekst, który dobrze znałem, ale w tamtym czasie ten tekst, można powiedzieć, troszkę ożył dla mnie. Był to tekst z pierwszego listu do Koryntian. 14 rozdział. Od 1 wersetu czytamy: dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Może dotąd. Kiedy przeczytałem ten tekst, moje serce było zachęcone na temat proroctwa. Czytamy tutaj, że kto prorokuje, zbór buduje. Ludzie wierzący potrzebują zbudowania. Prawda? Każdy z nas. Mój zbór także. I jako pastor myślałem sobie, ja chcę, żeby mój zbór był zbudowany. Chciałbym, żeby moi bracia i siostry, których kocham, wśród których Pan Bóg mnie postawił, chciałbym im tak służyć, żeby byli zbudowani. Wiem, że czasem przychodzą z problemami do kościoła, których ja nie znam. Wiem, że zadają Bogu pytania, na które ja nie znam tych pytań, ale też nie znam odpowiedzi. I zacząłem zastanawiać się, czym jest proroctwo. I zacząłem się modlić, aby w moim zborze objawiało się proroctwo. Aby w moim życiu objawiał się dar proroctwa. Kiedy służę moim braciom i siostrom, którzy są w różnych sytuacjach, żeby potrafił coś i tak powiedzieć z Bożego natchnienia, żeby byli zbudowani, pocieszeni, zachęceni. I kiedy zacząłem się o to modlić, kiedy zacząłem to rozważać, wiecie, co się zaczęło dziać? Nie wiem, czy cuda, ale mieliśmy raz pewną grupę, taką zwykłą grupę domową. I pewna siostra poprosiła o modlitwę. Nie powiedziała nam, o co chodzi. Co przeżywam. I kiedy zacząłem się, jeszcze nawet nie zdążyłem się o tym modlić, słyszę taki głos w moim wnętrzu. To nie Twoja wina. Wiedziałem, że Bóg chce jej powiedzieć, że to nie jej wina, ale kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Od razu jej tego nie powiedziałem. Najpierw się zacząłem o nią modlić. I upewniać, czy to na pewno jest, czy to Boże myśli. I kiedy zacząłem się o nią modlić, skończyłem modlitwę i mówię: Klaudia, myślę, że Bóg chce Ci powiedzieć, to nie Twoja wina. Ona popatrzyła na mnie, zaczęła płakać i uciekła.
Ja mówię, no ładnie sobie się.
Jak tak do każdego będę mówił proroctwa w kościele, wszyscy będą uciekać.
Będziemy się na pewno rozwijać.
Za 10 minut Klaudia wraca. I mówi nam, o co chodzi. Że w jej pracy jest księgowa.
Prawdopodobnie to była księgowa, pamiętasz, Rusiu?
Która cały czas to wszystko ją obwiniała. To, że robisz, to przez ciebie, to twoja wina, to niewłaściwie zrobiłaś. A Klaudia, że jest wrażliwa, brała to do serca. I ciągle chodziła w takim poczuciu, że robi źle. Że ciągle robi źle w pracy. Wyobrażacie to sobie, tak sobie funkcjonować? I kiedy wróciła Klaudia do domu, podzieliła się tym ze swoją mamą, która jest wierząca. I jej mama, rozmawiając z nią kilkakrotnie, jej powiedziała: Klaudia, ale przecież to nie jest twoja wina. I kiedy Klaudia przyszła na grupę, Bóg do niej przemówił. I powiedział: Klaudia, to nie jest twoja wina. Tak działa Bóg. Tak może się objawiać dar proroctwa. Klaudia była podniesiona, Klaudia była zachęcona, bo usłyszała to, co Bóg do niej mówi. I jeżeli to ciebie zachęca, jeżeli chcesz, żeby Kościół się budował, kto z was chce? Jesteś częścią tego Kościoła, tej wspólnoty. I chcesz, żeby ten Kościół się rozwijał? Chcesz, żeby ludzie się nawracali? Ręka do góry. Chcesz, żeby ci, którzy już są, bracia i siostry, byli zbudowani? To zacznij się dzisiaj modlić. Panie, daj mi takie dary, którym mógłbym, mogłabym służyć moim braciom i siostrom. Żeby ludzie poznawali Chrystusa. Żeby ludzie byli zbudowani. Bóg cię wyposaży. On to ma dla ciebie. On nie chce, żebyś był bierny. On nie chce, żebyś był jak ten sługa z przypowieści, który zakopał talenty. Który dostał coś od Boga, ale zakopał. Pamiętacie? Co Bóg powiedział? Co Pan Jezus powie takiemu człowiekowi na sądzie ostatecznym? Cieszę się, tak? Sługo zły i leniwy. Zły i leniwy. Myślę, że Pan Jezus się przy tym nie będzie do tej osoby uśmiechał. O, mój synek, zły i leniwy, to nic, nie. Nie chciałbym takich słów usłyszeć od Jezusa. Dlatego nie chcę być leniwy, nie chcę być gnuśny w szukaniu Boga. Tego, co Bóg chce mi dać, żeby służyć innym. Bóg ma swoje dary, żebyś mógł budować Kościół. Żebyś nie był bezużyteczny, ale żebyś był użyteczny dla Kościoła. Pożytkiem, żebyś był dla Królestwa Bożego. Żeby inni ludzie przez ciebie poznawali Chrystusa. Halleluja. Chwała Bogu.